spóźnił się, ktoś opuścił w szkole dzień. Gdzieś na świecie wojna trwa, ktoś urodził się, ktoś zgasł. A ja swoją wizję mam, na to życie pełne plam. Dzień jak co dzień leczy wiele ran, poznać prawdę. To zna, dzień podobny jest do dnia. Gdzieś na świecie wojna trwa, ktoś urodził się, ktoś zgasł. A ja swoją wizję mam, na to życie pełne plam. Dzień jak co dzień leczy wiele ran, poznać prawdę.
Śpiewał Jan Ryczko z London. A oto zapowiadana humoreska zatytułowana krótko Samochód. Jej autorem jest Wilhelm Raort, żyjący w latach 1887-1941.
Opowiadanie na śniadanie.
Wilhelm Raort, Samochód. Przed kilku dniami odwiedził mnie pan Alojzy Chrabąszcz, mój dobry stary znajomy. Czym mogę panu służyć, panie Chrabąszcz? Służyć to mi pan nie potrzebuje, ale poratować mnie pan musi. Słowo w słowo, gadu gadu i dowiedziałem się wreszcie od pana Chrabąszcza, że ma wielkie zmartwienie. Okazało się, że wniósł temu kilka miesięcy podanie do jednego z urzędów i nie może się doczekać załatwienia. Nogi sobie schodziłem, mówił pan Chrabąszcz, buty zdarłem, gardło wygadałem i ani rusz, nie chcą ze mną po prostu gadać. Raz nie ma referenta, to znowu aprobant wyjechał na urlop, to szef jest na konferencji lub referendarz został przeniesiony na emeryturę. A jak już nie mają żadnej wymówki, to po prostu wyrzucają mnie za drzwi. Ale co też pan wygaduje, panie hrabąszcz? Teraz, kiedy zaprowadzono tysiączne obostrzenia i urzędnicy mają wyraźny nakaz jak najszybciej i bez żadnych ceremonii biurokratycznych załatwiać strony. Teraz, kiedy faktycznie uproszczono tok urzędowania i wprowadzono pierwszorzędną organizację? Tak, organizacja prawdą a Bogiem jest. Na to się zupełnie nie skarżę. Takiej organizacji nie było ani za nieboszczki Austrii, ani nawet za Witosa. Dawniej to człowiek sobie nogi schodził, nim się dopytał do odnośnego referenta i czasem 3-4 dni trzeba było stracić, zanim się wyjaśniło, gdzie się właściwie podanie zgubiło. Dziś to przynajmniej mamy organizację i to dobrą. Człowiek się nie błąka po korytarzach. Nie musi brać adwokata, aby odszukać swego referenta i zrozumieć to, co on do niego mówi. Bo na każdych drzwiach stoi jak byk wypisane, co do kogo należy i co który z urzędników załatwia. Organizacja jest. Ja się też i na to nie skarżę. Temu 2 tygodnie poszedłem się znowu dowiedzieć, co słychać z moim podaniem. Natychmiast odnalazłem na drzwiach imię i nazwisko mego referenda. To było w parterze. W przeciągu 5 minut wypisał mi pan referent jakąś liczbę na kartce i kazał pójść na pierwsze piętro. I tam też dzięki wyraźnym napisom na drzwiach znalazłem odnośne biuro. Nie trwało nawet drugich 5 minut, kiedy z tą samą kartką zostałem skierowany na drugie piętro i po chwili już pędziłem do następnego biura na 3. piętrze. Tu troszkę się sprawa przeciągnęła, bo pana probant został właśnie zredukowany. Nie chciał z nikim gadać. Przyjął mnie jednak bardzo miły sekretarz. Dopisał coś czerwonym ołówkiem na mojej kartce. Bez najmniejszych trudności dostałem się na parter i zostałem bez dłuższych ceregieli wyrzucony przez woźnego za drzwi. Organizacja to jest. Na to się wcale nie skarżę. Przyzna więc pan, że stosunki się nieco poprawiły, choć to, co pan opowiada, w głowie mi się pomieścić nie może. O, pewnie, że się poprawiły. Dawniej to człowiek musiał 2-3 tygodnie się nachodzić, zanim go za drzwi wyrzucili. A dziś to za 30 minut jest gotów. Organizacja jest. A więc, koniec końcem, czym panu mogę służyć? Chciałem prosić pana o interwencję. Pana znają i wiedzą, że pan jest pies na takie kawałki, więc może pan mi pomoże popchnąć moje podanie. Ależ pan mnie przecenia, panie hrabąszcz. Moja interwencja na nic się panu nie przyda, bo znam tylko takich ludzi, którzy mnie nie znają lub takich, na których się za szybko poznałem. Obawiam się więc, że mógłbym panu raczej zaszkodzić niż pomóc. Pan hrabąszcz był jednak nieustępliwy. Tak długo prosił, molestował, jęczał i mordował mnie, aż się zgodziłem. Poszliśmy razem. To znaczy, pan hrabąszcz miał energicznie dopominać się o załatwienie swego podania, a ja miałem zademonstrować przeciw temu, gdyby dzięki usprawnionej organizacji i przyspieszonemu tokowi urzędowania wyrzucono go przedwcześnie za drzwi. Wyznaję, że pierwszy raz w życiu oniemiałem ze zdziwienia, gdy znaleźliśmy się w biurze referenta. Ach, to pan, panie hrabąszcz, mówił referent, kłaniając się w pas. Dobrze, że pan raczył się do nas jeszcze raz pofatygować. Prawdziwie się cieszę. Przyzna pan, że zwłoka w załatwieniu pańskiego podania nie zaszła z mej winy. Jestem uzależniony od mego aprobanta, który między nami mówiąc jest zakuty mędekiem i psy wiesza na obozie pomajowym. Udało mi się go jednak przekonać i dziś będzie pańska sprawa załatwiona. Niechże panowie raczą spocząć. Pan hrabąszcz łypnął triumfująco oczyma w moją stronę. Proszę łaskawie zająć miejsca, mówił dalej referent, falując w przegięciach czołobitnych ukłonów. Na chwileczkę panów zostawię samych i skoczę tylko do departamentu należytościowego, bo zdaje mi się, że uiścił pan za niską opłatę stemplową. Zaraz się przekonam i sprawę będzie można załatwić w krótkiej drodze. Papierosika panowie pozwolą? Zapaliliśmy papierosy, a pan referent wybiegł w największym pędzie. A co? Mówił uratowany pan Chrabąszcz. Wiedziałem, kogo brać ze sobą. Na nich tylko potrzeba takiego psa jak pan. Dziękuję panu za uznanie, ale jestem zdumiony. Nigdy nie byłbym przypuścił, że moja interwencja, a raczej tylko sam widok mojej osoby tak oddziałać potrafi. Wyznaję, jestem zdumiony. Dalszą rozmowę przerwał nam pan referent, który wpadł do biura w towarzystwie drugiego urzędnika, bladego jak świeżo wyprane prześcieradło. To jest pan X, rzekł referent, przedstawiając nam urzędnika bladego jak prześcieradło. Nasz kierownik Departamentu Należytościowego. Wynika z relacji pana X, że należy się dodatkowa opłata za stempel w kwocie 2 zł 50 groszy. Czy zechce pan łaskawie uzupełnić ten drobiazg? Gdyby pan jednak nie miał przy sobie drobnych, to służę panu. Akurat nie mam na tę kwotę stemple u siebie w biurku. Nie czekając odpowiedzi pana Chrabąszcza, podbiegł referent do biurka i momentalnie nalepił 2 znaczki stemplowe na podaniu. Tak, teraz w porządku. Papierosika panowie łaskawie pozwolą? Otóż podanie pańskie dotychczas nie mogło być załatwione ze względów merytorycznych. Pozwoli więc łaskawy pan, że je w krótkiej drodze załatwię. Naturalnie, że przychylnie i z całą przyjemnością. Referent siadł do biurka i napisał: zgadzam się. W tej chwili drzwi się otworzyły i wszedł korpulentny pan w rogowych okularach. Referent zerwał się od biurka, a blade prześcieradło zbladło jeszcze bardziej. Sam pan nadradca, bełkotał referent. Właśnie to jest pan Chrabąszcz, którego pan nadradca ma zaaprobować. Pan nadradca podszedł uroczyście ku nam i uścisnął nam serdecznie ręce. Powitać panów już się robi. Wyczekał się pan, panie Chrabąszcz, ale za to ma pan sprawę załatwioną porządnie. Po chwili widniał już na podaniu podpis pana nadradcy. A teraz każ pan natychmiast akt zmundować, przeprowadzić przez protokół i ekspedyt i rezolucję zaraz wręczymy panu Chrabąszczowi, który będzie łaskaw jeszcze się tu zatrzymać, rzekł pan nadradca. Referent i blade prześcieradło wybiegli jakby z palącego się domu. Cygara panowie zapalą? Spytał pan nadradca, sadowiąc się w fotelu. Polecam panom. Dobre. Tak, tak, ciężkie czasy. Pracy za wiele, wynagrodzenie marne, ale się przynajmniej pocieszamy, że obecny rząd usanuje wreszcie te podłe stosunki. Pan Chrabąszcz łypnął oczami w moją stronę po szelmowsku. Niezłe cygara, zauważyłem. Mogę panu kilka zaofiarować, bo tego gatunku u nas pan nie dostanie. To zagraniczne. Wbiegł pan referent, a za nim stenotypistka z przepisaną rezolucją. Zechce pan nadradca podpisać? Po chwili żegnaliśmy się najczulej. Ręce nam trzeszczały w stawach, ugniatanych w kordialnych uściskach. Do miłego widzenia. Proszę zawsze do nas prosto jak w dym. Od tego tu jesteśmy, aby obywatelom życie ułatwiać, nie utrudniać. Żegnam panów. Proszę mi wierzyć, że serdecznie się cieszę. Sługa najniższy panów. Nadradca odprowadził nas do drzwi. Referent ze stanotpistką doszli z nami aż na schody, a woźny w bramie stanął na baczność. Pan Chrabąszcz miał łzy wzruszenia w oczach. Ściskał mi rękę, nie znajdując słów podzięki. Bóg mi pana zesłał i tyle. Nikt inny, tylko Bóg. Widział pan mores, które mieli przed panem? To się nazywa mieć wpływy. Obydwaj się zrobili nagle piłsudczykami. To rozumiem. Ostatecznie trochę się ze mnie liczą. Nie wiedziałem wprawdzie, że aż tak dalece, ale tym lepiej dla mnie. Odparłem, czując jak napływ dumy rozsadza mnie pod kamizelką. Bóg pokarał mnie jednak za tę jedną chwilę pyszałkowatości i rozbujałych ambicji. Z zawrotnej wysokości, na którą windują się ludzie o wielkich wpływach, zasługach lub plecach, spadłem w nicość. Nie wiedziałem bowiem, że dnia tego stał przed urzędem samochód wizytującego ministra.
na stacji PKP. Lubię posiedzieć czasem, bo gdzie lepiej czeka się. Kobiety z tobołami, faceci pijani w sztok. I jak to na takiej stacji, trochę smrodu, czasami tłok. Nie pytaj, dokąd jadę, czy na pewno na bilet mam. Siedzenie i czekanie to jest naturalny stan. Czasem skręta zapalę i wtedy wspaniale czuję się. Wtedy czekać nie trzeba, bo pociąg do nieba wiezie mnie. Tak siedzę godzinami, nigdzie nie spieszę się. Czasami facet jakiś, tak jak ty, zaczepi mnie. Więc siadaj razem ze mną na stacji PKP. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się.
Była to Elżbieta Milczarek i blues o mało ciekawych wydarzeniach w kolejowej poczekalni. Jakże inaczej minęła podróż kilku mężczyzn, przedstawiona piórem żyjącego w latach 1854-1920 Teodora Jeske-Choińskiego. Teodor Jeske-Choiński w wagonie. Lat temu 5 czy 6, bawiąc w Wiedniu, odebrałem od Ogniska Polskiego w Pradze Czeskiej zaproszenie na jakąś uroczystość doroczną. Pojechałem. Gdy konduktor zamknął ostatecznie drzwi wagonu, było oprócz mnie w tym samym przedziale jeszcze 4 podróżnych. Jeden z nich, niskiego wzrostu, krępy, pękaty, ubrany w szary płaszcz, umieścił się w rogu przy oknie i zaledwie pociąg ruszył, nasunął daszek jasnej, jedwabnej czapeczki na czoło i usiłował zasnąć. Naprzeciw mnie spoczywał wysmukły brunet z głową jastrzębia. Czarne, żywego połysku oczy błyszczały pod zagiętym, suchym nosem, pod którym strzępiły się małe wąsy, zakręcone w górę. Było coś rycerskiego, męskiego w tej sympatycznej twarzy, przypominającej oblicza wojowników z wieków ubiegłych. Nieznajomy przypatrywał mi się uważnie przez kilka chwil, a potem zapytał wprost: – Wy nie Niemiec? – Nie, panie, Polak. – Polak? Przyjazny uśmiech ozdobił jego artystycznie wykrojone usta. – To my pobratymcy – zawołał, – bo ja Kroat, a ci panowie – wskazał na dwóch innych – także swoi. Ten oto jest Serbem, a tamten Dalmatą. Po tych słowach wyciągnęło się do mnie troje rąk, z których każda ściskała moją serdecznie. Padło kilka nazwisk i byliśmy już znajomymi. Próbowaliśmy porozumieć się, każdy własnym narzeczem. Nie szło. Dźwięki były podobne, etymologia ich wspólna, ale tak się jakoś w odmiennych warunkach pomieszały, że nie mogliśmy dojść do ładu. Więc mówmy ogólnosłowiańskim językiem, zaśmiał się Kroat, kiedy nie możemy sobie inaczej poradzić. Rozmawialiśmy więc z sobą po niemiecku. Mimo gwary obcej rozwinęła się ożywiona dysputa. Kroat, Dalmata i Serb malowali stosunki swoich krajów, wypytując mnie o położenie nasze. Najgłośniej i najczęściej odzywał się Kroat, najrzadziej ociężalszy Serb, ale i tego zajmował każdy szczegół. Po godzinie byliśmy jak członkowie jednej rodziny, którzy się po wielu latach gdzieś przypadkiem spotkali. A w rogu przy oknie ruszał się niecierpliwie piąty podróżny, ów pękaty jegomość w szarym płaszczu. Chciał spać. Ale rosnący z każdym kwadransem gwar płoszył oczywiście sen z jego powiek. Przewracał się z boku na bok, mruczał coś pod nosem, kilka razy spojrzał w naszą stronę gniewnie, nie śmiał jednak poprosić o milczenie. Zanadto wojowniczo wyglądał Kroat z głową orlika. To Niemiec, rzucił Serb pogardliwie. Gdy pociąg stanął dłużej na jakiejś stacji, Niemiec zgarnął swoje manatki, a przywoławszy konduktora zażądał spokojniejszego wagonu. Mówił po czesku. Pobratymiec, wołał za nim Kroat, wracaj, bracie, na gawędę do swoich. Ale swój uciekał, jak gdyby go ktoś ścigał. Gonił za nim tylko wesoły śmiech słowiański. Wiecie co? Odezwał się Kroat, gdy pociąg w dalszą ruszył drogę. Kiedyśmy teraz sami, w dobranym towarzystwie, swoi, to zróbmy sobie uciechę. No, a jaką? Pytaliśmy. A oto wiozę do Pragi na wystawę rolniczą 6 wyborowych butelek z moich winnic. Wysączymy jedną. Brawo, bardzo dobrze, dawaj. Kroat wydobył spod ławy złocony kosz, z którego wyglądało 6 mchem porosłych gąsiorków. Jeden z nich przechodził niebawem z rąk do rąk, a kiedy jego zawartość zmieszała się z naszą krwią, ożywiło się tempo rozmowy. – Dawaj drugą – zawołał Dalmata. – Lepiej wypić szlachetny trunek w gronie przyjaciół, aniżeli wieść go na jakąś tam głupią wystawę. – Ma rację – potwierdził Serb. Kiedy dojeżdżaliśmy do Złotej Pragi, wracała do kosza 6 butelka. Próżna. Całowaliśmy się już wszyscy z dubeltówki. A mnie zdawało się, że zabłądziłem gdzieś do jakiegoś dworu polskiego starej daty, gdzie jeszcze ludzie miód i wino pijali, nie troszcząc się o jutro.
czasu już. Szukam sensu w nim, jak pestki, co chcę rozgryźć ją. Ciebie kochać chcę.
Kolejny program Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy, zbliża się ku końcowi. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.